Juliusz Kossak, malarz. Syn Wojciech, malarz. Wnukowie: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka. Magdalena Samozwaniec, pisarka. Jerzy Kossak, malarz. Prawnuczki: Gloria Simona. Piąte pokolenie: Dagmara, Joanna. Białowieża, Kraków.
Teraz wyjdziemy do małego ogródka i poznasz moją mamę. No? Tu wisi portret mojej mamy, z którym jestem bardzo związana emocjonalnie. On był malowany, jak mama nosiła perukę, bo była moda w latach 70. A tu w zaroślach
też jest moja mama.
To jest odlew i wykonywał to jakiś profesor z Akademii Sztuk Pięknych. To musiało być między 80 a 90, bo mama zmarła w 91. Co prawda, moim zdaniem mama była atrakcyjniejsza. Chociaż się mówi, że miłość jest ślepa, więc możliwe, że tak wyglądała. Moja mama niesamowicie kochała zieleń i ogród. I dlatego ją tutaj wsadziłam i pilnuje mnie i domostwa. Jej pierwszym marzeniem było, żeby umrzeć szybko. To się mamie udało, bo zmarła na zawał serca. Mnie akurat nie było wtedy w Polsce. Także ta cała nieprzyjemna sytuacja, bo mama zmarła w domu, ominęła mnie. I tak jak patrzę na swoje życie, to wydaje mi się, że czuwa nade mną jakiś anioł stróż, bo jak się działy jakieś przykre rzeczy na Kosakówce, to mnie nigdy tutaj nie było. Jak umrze, to mówiła, że będzie nade mną czuwać i wierzę jej. I jeszcze do tego grona dołączyła teraz ciocia Simona.
Pierwszy raz, jak byłam w Białowieży, to ja sobie siebie nie wyobrażałam w żadnym innym miejscu, jak tylko w takim samym miejscu jak dziedzinka, czyli ten dom leśniczówka Simony Kossak, siostry mojej mamy, która tak naprawdę mnie wychowała. I całe życie późniejsze moje w Krakowie to było zagłuszanie tylko tej tęsknoty.
Mama została na Kosakówce, ciotka Simona pojechała do Białowieży. Teraz może nie do końca historia się powtarza. Joannie nie grozi, żeby została profesorem. Ja mam nadzieję, że nie zostanę alkoholikiem. O Boże, co ja mówię?
Nie, no Kosakówka przede wszystkim była bardzo złym domem, nadal jest. To jest miejsce, w którym wszyscy, którzy żyli dłużej niż 20 lat, zmarli na raka. To mamy ponad 20 osób. 4 osoby oszalały, w tym zupełnie Bogu ducha winne 2 osoby, które były lokatorami. Jedna popełniła samobójstwo. Prób samobójczych też było bardzo wiele w tym domu. Ten dom jest zagrzybiony, ten dom jest potwornie toksyczny, to się czuje. Ja całe dzieciństwo miałam tak potworne horrory związane z Kosakówką, że to się w głowie nie mieści. Tylko 2 osoby tak naprawdę nie były niszczone przez te byty, które tam funkcjonowały. To była moja siostra i moja matka. Mówię o duchach, powiedzmy, o... Ja się bałam zasnąć do 18 roku życia w tym domu.
Gdzie jest moja starsza córka Funia, bokserka? No chodź, Funianku, czy chcesz iść do domu? No szybciutko iść do domku. Cały dom jest w fatalnym stanie technicznym. Mam zalane cały sufit, to wszystko odpada. I wiadomo, że dopóki to nie zostanie wszystko unormowane, to na razie nie ma najmniejszego sensu, żeby tu robić jakiekolwiek remonty. No i dom popada w ruiny, ale mam nadzieję, że zostanie to wszystko naprawione i dom wróci do swojej świetności za czasów dziadka Jerzego, pradziadka Wojciecha i prapradziadka Juliusza.
W sercu Puszczy Białowieskiej mieszka. Nie, no prawda, to jest piękny sportowy koń, skoczek, Boston. Ale chrupie trawę, to jest... Tu jest potencjał, ale dach przecieka i tak dalej, ale nadleśnictwo obiecało, że wymienią dach. To jest najważniejsze, no i pogłębienie studni, prąd nie musi być. Wody to jest rzeczywiście rzecz, której brak, i internetu, reszta to tam jest wszystko, drobiazg w ogóle nieistotny. Stefa!
Proszę bardzo, proszę bardzo.
Ona sobie łazi wszędzie, ona miała młode z dzikami przez pierwsze 3 lata, w ogóle łazi do 8 kilometrów w las i nigdy nic jej nie ruszyło. To jest w ogóle nieprawdopodobne, bo wilki zabijają łańki i byki przy samym naszym płocie. No ja nie wiem, czy ona ma jakiś taki zapach, że odstrasza wilki, nie mam pojęcia, o co tu chodzi.
Losów rodziny dobrze nie znam. Troszeczkę się tym interesowałam. Trochę opowiadała mama, trochę opowiadała ciotka Simona. Osobą, która wiedziała wszystko na temat rodziny, był nieżyjący profesor Olszański. On grzebał w różnych listach, jeździł po całej Polsce i muszę przyznać z ręką na sercu, że dużo informacji wyczytałam w jego książkach. Mam nazwisko po ojcu i większość znajomych do pewnego momentu, zwłaszcza w szkole, nie wiedzieli, z jakiej jestem rodziny, ale jak już ktoś wiedział, to zadawali wszyscy pytania. Więc żeby nie wyjść na skończonego matoła, to wiadomo, że się starałam błysnąć wiedzą.
Dla mnie największym marzeniem było zniknąć z mapy świata jako Kossak. Kto wie, że Pawlikowska Jasnorzeska była z domu Kossak? Kto wie, że Magdalena Samozwaniec była z domu Kossak? 90% Polaków nie ma o tym bladego pojęcia. One zarobiły same na swoje nazwiska, na litość boską. I dopiero teraz poprzez córkę, która ma 13 lat, która pyta, zaczynam się otwierać na historię rodzinną. Ja tak skutecznie się izolowałam na jakąkolwiek wiedzę. Nie czytałam świadomie ani Kossak-Szczuckiej, ani Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej, ani Samozwańcowej, ani listów Wojciecha. W ogóle nic nie chciałam na ten temat wiedzieć. Z daleka ode mnie. Ja nie należę do tej rodziny i w ogóle jestem Kowalska. Tak mnie traktujcie. Taka trauma, zupełnie skrajność.
Nie chcę powiedzieć, że ja do tej rodziny nie pasuję, ale mam świadomość, że jestem z rodziny bardzo znanej, w której każdy miał jakąś niesamowitą osobowość, dużo wniósł do historii Polski. Mnie się wydaje, że jestem zupełnie normalną osobą. Pracuję w sklepie z włoskimi butami, torebkami. Normalnie sobie żyję ze świadomością swoich korzeni.
Traumę miałam straszną w liceum sztuk plastycznych. Była pani, która mi powiedziała, wiesz co, Krzemińska, ty to nawet jak namalujesz ostatnie gówno, podpiszesz sobie Kossak, to będziesz miała z tego pieniądze. I to było na zasadzie takiej pogardy niesamowitej. A jeszcze oprócz tego, gdzieś tam ktoś mi jeszcze powiedział, że no ale po co ty tu przyszłaś do tej szkoły? Przecież ty i tak dziadków nie przeskoczysz. To było tak głęboko bolesne, tak zadziałało, że po prostu zrezygnowałam z malowania. Stwierdziłam, tak, no rzeczywiście, no to macie rację, to nie ma sprawy, to ja po co mam się męczyć?
To może pomagać, ale też może utrudniać życie, na co wskazuje w moim odczuciu życie mojej mamy, która była zawsze kosakówną, wychowaną w duchu rodziny, w wielkim splendorze i mama nie była za bardzo przystosowana do późniejszej sytuacji i materialnej, i życiowej. Została sama z dwójką dzieci i myślę, że całe życie, cała sytuacja ją przerosła. Też nazwisko, które czasem też ciążyło, bo ja przynajmniej tak to odbieram, że była pewna część osób, która odczuwała wielką satysfakcję, że ktoś z tak dobrej rodziny powoli się pogrąża i spada na dno.
Znany dom, znana rodzina, bardzo znane postacie ze świata artystycznego, które ja widziałam w wersji najgorszej. No bo wiadomo, jak bohema się zachowuje, wszyscy wiemy, że bohema święta nie jest i oni są cudowni w dziadach, mówiąc tam, nie wiem, konradowski jakiś monolog, wszyscy płaczą. A ja jako dziecko 7-8-letnie widziałam tych ludzi pod wpływem alkoholu i w zupełnie nieromantycznych zachowaniach. Ja poznałam świat artystyczny krakowski od najgorszej strony. Ci, którzy bywali u nas, byli skrajnie ekstrawaganccy, no.
Mama zmagała się z chorobą alkoholową. Nie było w moim mniemaniu nikogo, kto by pomógł jej z tego wyjść. Trzeba samemu chcieć, ale trzeba mieć poczucie, że jest dla kogo. I do tego wszystkiego wydaje mi się, że mama była, chociaż tego nie pokazywała na zewnątrz, była osobą nieszczęśliwą.
To, co było najdroższe w tym domu, to była moja ciotka, która wyjechała. Ona była jakby jedyną taką nieartystyczną osobą.
Zupełnie dwie różne osoby. Mama była duszą towarzystwa, zabawowa. Ciocia Simona, jaką zapamiętałam, to była bardzo ambitna, pracowita. Została profesorem, zupełnie inaczej podchodziła do życia. Mama wyszła za mąż dwukrotnie, dwójka dzieci, a ciocia Simona zaszyła się w Puszczy Białowieskiej, spędziła 30 kilka lat z jednym partnerem, dzieci nie miała, poświęciła się przyrodzie.
Życie w Krakowie polegało na tym, że musiałam mieć straszliwy szum dookoła siebie, czyli optymalna ilość osób, jak najwięcej imprez, tysiące różnych działań, które dawały mi złudzenie, że prowadzę życie pełne treści, ale wystarczyło pół godziny w samotności i cała ta otoczka, ta sztuczna scenografia znikała i zostawała straszna gorycz i poczucie przebywania tam, gdzie się nie chce być. Było coś takiego, że jak wyjeżdżałam do Białowieży w tym 92 roku i połowa moich przyjaciół w Krakowie pukała się w głowę, że w ogóle osoba, która siedzi do 6 rano w barach, na imprezach, no w ogóle jest w centrum miasteczka Krakówka, to po 3 miesiącach życia w lesie bez prądu zwariuje. I tak się zastanawiałam, co to będzie? Pamiętam to, bo sobie uświadomiłam, że nie ma ani jednej czynności, którą zrobiłabym wbrew sobie. To było kopanie ogródka, ciężkie fizyczne prace, to była choroba moich dzieci, no różne bardzo poważne historie, jakieś konflikty, ale ja się czuję tak, jakbym była dosłownie w łonie matki. Naprawdę mam poczucie tak głębokiego bezpieczeństwa dokładnie w tym miejscu. Nigdzie, myślę, nie byłoby mi tak dobrze.
Ja się cieszę teraz spokojem, jesteśmy we czwórkę z psami, cenię sobie bardzo prywatność i spokój i mam go tutaj. Tutaj do ogrodu przylega przystanek autobusowy, to słychać, ale ja słyszę ptaki i tak na leżaczku łapię karaibski brąz. Wszyscy myślą, że ja gdzieś wyjeżdżam na jakieś wakacje, a to tutaj.
W 93 chyba roku doktor Olszański skontaktował się z nami, żeby powiedzieć, że znalazł dokumenty stwierdzające, że przez całe średniowiecze topiono trupy ludzi zaraz. Tam jest kilkaset ciał wrzuconych do tych bagien, bo torf jest aseptyczny i ten dom stoi na trupach.
To jest album ze zdjęciami, który dostałam od cioci Simony, świętej pamięci. I w tym pierwszym albumie są przede wszystkim zdjęcia precjozów, które się znajdowały w naszym domu, ale z tych wszystkich obrazów, z tych precjozów nie zostało prawie nic. I Wojciech i Jerzy przykładali bardzo dużą wagę do tego, żeby malując obrazy historyczne, żeby nie zakłamywać historii. Także kolekcja była dość pokaźna. O.
To jest nasze z Kosakówki lustro, jeszcze z całego zestawu projektowanego przez Stanisława Wyspiańskiego dla Wojciecha Kosaka był taki prezent i to jest jedna z niewielu rzeczy, które pozostały stamtąd.
To znaczy mama na pewno niestety sprzedawała część rzeczy, które dostała w spadku za bezcen.
I jako młoda dziewczyna, to ja straszliwie cierpiałam, że te bezcenne rzeczy znikają po prostu jedna po drugiej w ogóle. To było coś potwornego, ale to była genialna szkoła też tego, żeby się nie przywiązywać do rzeczy martwych, że po prostu tak bywa.
Ja mam takie podejście, że życie nam coś daje i życie też nam to może odbierać, że nie można się tak tego kurczowo trzymać. Trzeba się cieszyć tym, co się ma.
Ja mam tak, cudzy dom, dzieci mam tylko swoje, ale w sumie też tylko się dzieci dostaje nie na własność, tylko żeby je odchować i puścić wzmocnione w świat. Psy mam od ludzi, konia mam cudzego, kozy mam swoje, to prawda. I kota też mam na przykład mojego serdecznego przyjaciela, on nie jest mój, no ale jest u mnie. I tak mam całe mnóstwo różnych rzeczy, które do mnie nie należą, ale są w moim użytkowaniu. Świnia jest moja, tak.
To, że mama 2 razy wychodziła za mąż, 2 razy się rozwodziła. Dziadek Jerzy 2 razy się żenił. Wcześniej Pawlikowska Jasnorzeska się rozwodziła. Samozwaniec się rozwodziła. Dziadek Wojciech na szczęście nie. Dziadek Juliusz na szczęście nie. Ale myślę, że różne były jakieś przeżycia, dramaty i to jakoś odbiło piętno na mnie i na mojej siostrze.
I marzę, że w tej chwili uda mi się ułożyć życie tak, żeby był przy mnie mężczyzna, który mi na tyle pomoże, żebym ja się mogła zajmować właśnie domem, rodziną, ogórkami, tym, żeby był ogródek, żeby były koszule wyprasowane, szarlotka dobrze upieczona i dzieci zadowolone.
Jeszcze nie założyłam rodziny. Fajnie by było, jakby się pojawiło dziecko, żeby mu stworzyć dom, jakiego ja sama nie miałam.